Witam serdecznie. Przy mikrofonie Wojciech Grabowski, doktor nauk politycznych, którego zainteresowania naukowe od lat krążą wokół Bliskiego Wschodu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, będziemy rozmawiać o ostatnim zamachu terrorystycznym w Rosji, tym, który wydarzył się w piątek, za którego odpowiedzialność przyjęło ISIS-K konkretnie, czyli pewien odłam, oddział. Ale zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle Rosja? Jaki związek Tadżykistan, ISIS mają z tym państwem, w którym raczej nie byli aktywni przez ostatnie lata?
Jest kilka powodów, dla których doszło do tego zamachu terrorystycznego w Rosji, w Krasnogórsku. Pierwszym powodem jest przede wszystkim duże zaangażowanie Rosji na Ukrainie i w związku z tym też zmniejszenie kontroli wewnętrznej w kraju. W związku z tym łatwiej było Państwu Islamskiemu przeprowadzić zamach terrorystyczny właśnie na terenie Rosji w momencie, kiedy wywiad, służby bezpieczeństwa, całe formacje i siły zbrojne zostały rzucone na front ukraiński.
Więc ale to też sama kwestia stosunków dyplomatycznych, bo zbliżenie się do Iranu, któremu jest nie po drodze z ISIS.
Tak, tutaj jest więcej tak naprawdę wspólnych wrogów, dlatego że poza Iranem Rosja ma również bardzo dobre stosunki, znaczy bardzo dobre stosunki z talibami w Afganistanie, którzy również są postrzegani jako wrogowie państwa islamskiego.
Są więc zbyt mało fundamentalistyczni dla ISIS.
Zbyt mało fundamentalistyczni, oczywiście. No i przede wszystkim Rosja jest również oskarżana przez państwo islamskie za zabijanie po prostu muzułmanów, zabijanie muzułmanów w wojnie w Syrii, zabijanie muzułmanów w wojnach w Czeczenii, w Afryce, w Afganistanie. Stąd też tutaj Rosja płaci cenę za swoje międzynarodowe zaangażowanie, politykę mocarstwową prowadzoną poza granicami kraju w państwach muzułmańskich właśnie.
ISIS przyjmuje odpowiedzialność za ten zamach terrorystyczny. Władimir Putin, prezydent Rosji, wprawdzie mówi, że tak, to pewnie terroryści islamscy, ale Ukraina też chyba maczała w tym palce. Zastanawiam się, jak ważne dla ISIS jest uznanie to, że to oni zrobili.
Państwo islamskie w ostatnich 2 latach odbudowuje swoje struktury w Afganistanie. I tak jak po rozbiciu państwa islamskiego w Iraku i w Syrii mniej więcej w 2019 roku mogliśmy uznać, że problem państwa islamskiego został rozwiązany, to coraz częściej w ocenach, opiniach ekspertów, analityków pojawia się właśnie takie zdanie, przekonanie, że niestety, ale musimy być przygotowani na wzrost zagrożenia terrorystycznego ze strony państwa islamskiego. Dotyczy to nie tylko Azji Centralnej, czy w ogóle Bliskiego Wschodu, czy Rosji, ale również Europy, o czym świadczy no, chociażby fakt podniesienia alertu terrorystycznego we Francji po zamachach właśnie pod Moskwą. Stąd też moim zdaniem państwo islamskie wraca i niestety, ale musimy być przygotowani na to, że tych zamachów również w Europie może być więcej.
A z założenia państwo islamskie życzyłoby sobie, żeby cały świat objęło prawo szariatu, łącznie z Polską nawet, która teoretycznie z islamem przecież nie ma zbyt wiele do czynienia. Jak to jest być w ISIS? Czy to jest praca, kochanie, idę do pracy od 8, wrócę po 16 z ISIS z biura? Czy to jest hobby po pracy? Jak to wygląda?
Praca w ISIS, no to rzeczywiście nie wiem, czy można tak powiedzieć i nazwać, ale myślę, że głównym tutaj czynnikiem, czy takim babikiem, na którym ISIS najczęściej bazuje, no to jest ideologia. Ideologia fundamentalizmu muzułmańskiego, która sprowadza się do takiego przekonania, że jeżeli poświęcimy swoje życie wierze i też walce w imię wiary, to otrzymamy zbawienie. I to jest jakby jeden element, którym ISIS próbuje przyciągać. Innym elementem są oczywiście kwestie też tej ideologii związanej z walką z Zachodem, gdzie no Zachód, ale też i Rosja, jak widzimy, postrzegani są jako wrogowie państw muzułmańskich, wrogowie też wiary i islamu. W związku z tym różne są tutaj narracje, którym państwo islamskie próbuje przyciągnąć potencjalnych zwolenników i sympatyków. Natomiast no, są też na przykład takie motywacje, no, nazwijmy to finansowe, bo w obozach dla uchodźców, wśród imigrantów, w państwach, no, gdzie sytuacja materialna jest beznadziejna, próbuje się rekrutować zwyczajnie osoby na zasadzie proponowania wynagrodzenia, czy nawet jakiegoś miejsca zamieszkania.
Nawet za udział w zamachu samobójczym dostaje się przecież wynagrodzenie i to dosyć sowite. Czyli państwo islamskie, ISIS, działa rzeczywiście jak takie państwo w państwie, z jakąś strukturą rządową, władz?
To znaczy, my powinniśmy tutaj być ostrożni w stosowaniu wyrażenia państwo islamskie, dlatego że sama to jest organizacja, a nie państwo. I te dwie rzeczy powinniśmy odróżniać od siebie.
Chociaż państwo nazywa się państwo islamskie, tak, rzeczywiście.
Tak, dlatego często w mediach powinniśmy albo mówić tak zwane państwo islamskie, albo samozwańczy kalifat, czyli no państwo muzułmańskie, tak? Kalifat, państwo muzułmańskie. Natomiast no, rzeczywiście na tych mapach, które państwo islamskie przedstawia, tak zwane państwo islamskie przedstawia, to zasięg tego kalifatu obejmuje cały Bliski Wschód, Półwysep Iberyjski, Azję Centralną, Afrykę Środkową, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo duży twór taki terytorialny, quasi państwowy. To jest dobre określenie, jest to takie quasi państwo właściwie. Ale tych cech charakterystycznych jest więcej tutaj ze strony państwa islamskiego, bo to jest organizacja, która działa też jako organizacja przestępcza, jako organizacja, która też próbuje swój wizerunek przedstawiać jako obrońcy muzułmanów, obrońcy wiernych. Więc tych obrazów tej organizacji jest dużo. Ma to zwyczajnie przyciągnąć potencjalnych sympatyków i zwolenników właśnie w szeregi tej organizacji.
Właśnie, te obrazy, one są dostosowywane do tego, do kogo mają trafić, bo przekazy przyciągają i młodych mężczyzn, ale też dużo kobiet, których rola w samym ISIS ewoluowała bardzo mocno na przestrzeni lat. Od żon i matek do osób rzeczywiście zaangażowanych w walkę na froncie.
Tak, rola kobiet w terroryzmie w ogóle w ostatnich, nie wiem, może 20 latach bardzo mocno się zmieniła właśnie na rzecz zaangażowania kobiet w te działania terrorystyczne. Tutaj jest wiele zalet, które organizacje terrorystyczne widzą w tym zaangażowaniu, począwszy właśnie od mniejszej podejrzliwości ze strony służb bezpieczeństwa, poprzez możliwości też rekrutowania przez kobiety właśnie mężczyzn w szeregi państwa islamskiego.
Ale czy to jest takie działanie, które sprawiło, że kobiety zostały docenione w ISIS i w tym świadku? Czy to jest cyniczne wykorzystanie właśnie tych umiejętności, wkładam to w cudzysłów, o których pan wspomniał, choćby lżejsze kontrole?
Myślę, że to jest wszystko kwestia pragmatyzmu i przede wszystkim nastawienia nakierowania na osiągnięcie celu. Jeżeli kobiety mogą pomóc w realizacji celu, jakim jest no, przeprowadzenie zamachu terrorystycznego, to ideologia idzie na bok. Tak? Ideologia nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia patriarchat, nie ma znaczenia tak naprawdę kwestia płci. Jeżeli wykonują obowiązki względem Boga, według oczywiście tak zwanego państwa islamskiego oraz realizują cele tej organizacji, no to tutaj jak najbardziej płeć nie ma znaczenia.
Skąd ISIS bierze pieniądze na swoją działalność?
Jednym ze źródeł finansowania tych organizacji terrorystycznych jest oczywiście działalność przestępcza. Działalność przestępcza, która sprowadza się na przykład do handlu narkotykami. Tak? Znane są te przypadki, zwłaszcza z Afganistanu, gdzie zarówno i talibowie, jak i państwo islamskie walczą o kontrolę właśnie nad terenami, gdzie uprawiane są, nie wiem, konopie albo inne rodzaje narkotyków. Handel bronią, handel ludźmi, handel dziełami sztuki, handel, jeżeli ma dostęp dana organizacja terrorystyczna, nie wiem, ropą naftową, tak jak to było za czasów właśnie państwa islamskiego w Iraku i w Syrii. Tutaj również poprzez różnego rodzaju organizacje charytatywne, które działają jako przykrywki dla...
Zmuszają też na przykład ludzi mieszkających na ich terenie do płacenia, nie wiem, podatków na ich rzecz?
Zdarzają się takie sytuacje oczywiście, natomiast no, z reguły państwa, które są kontrolowane, czy fragmenty tych państw, które są kontrolowane przez organizacje terrorystyczne, one nie są zbyt zamożne. Stąd też no, to nie jest jakby główne źródło dochodów dla tych organizacji.
Bardzo krótko, w trzech zdaniach. Czy z ISIS można wyjść?
Czy można wygrać, czy można wyjść?
Czy można wyjść.
Okej. Mało prawdopodobne. To znaczy, oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś ucieka rzeczywiście z tej organizacji. To nie jest tak, jak z wywiadem, że ta osoba będzie ścigana. Natomiast no, te kontrole takie wewnętrzne w tych organizacjach są na tyle duże i na tyle ścisłe, że próba ucieczki, o ile no, może zakończyć się powodzeniem, o tyle zdecydowanie nie jest łatwa.
Doktor nauk politycznych z Uniwersytetu Gdańskiego Wojciech Grabowski, serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I również państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro o godzinie 8:15. Sandra Soluk, dziękuję.